Rozdział 16. Kolory kosmosu. Na nocnym niebie widocznych jest tylko kilka obiektów, które są wystarczająco jasne, aby pobudzić w naszym oku czopki siatkówki odpowiadające za widzenie barwne. Jest wśród nich czerwona planeta Mars oraz olbrzymie gwiazdy z gwiazdozbioru Oriona, niebieskawa Rigel w miejscu jego prawego kolana oraz czerwona Betelgeza pod jego lewą pachą. Poza tymi wyjątkami kosmos oglądany nieuzbrojonym okiem jest ciemny i pozbawiony kolorów. Swoje prawdziwe, kolorowe oblicze wszechświat ukazuje dopiero wtedy, gdy oglądamy go przez duże teleskopy. Obiekty emitujące światło, na przykład gwiazdy, mogą być czerwone, białe lub niebieskie, co niewątpliwie ucieszyłoby ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. Gaz międzygwiezdny może przyjmować właściwie dowolną barwę w zależności od tego, jakie pierwiastki zawiera i jak rejestrujemy jego obraz. Natomiast kolor gwiazd zależy od temperatury ich powierzchni. Zimne gwiazdy są czerwone, letnie białe, a gorące niebieskie. Bardzo gorące gwiazdy też są niebieskie, podobnie jak naprawdę rozżarzone miejsca, takie jak jądro Słońca o temperaturze 15 milionów stopni. Dla astrofizyków powiedzenie, że coś jest rozgrzane do czerwoności, oznacza, że to dopiero początek nagrzewania. Proste, prawda? Prawa astrofizyki i ludzka fizjologia zawarły chyba jakiś tajemny spisek przeciwko zielonym gwiazdom. A co z żółtymi? Niektóre podręczniki astronomii, wiele opowieści science fiction i niemal wszyscy przeciętni ludzie zgadzają się co do tego, że Słońce jest żółte. Tylko zawodowcy parający się fotografią twierdzą, że jest ono niebieskie. Barwoczułe klisze fotograficzne do zdjęć dziennych są zaprojektowane w oparciu o założenie, że Słońce emituje światło niebieskie. Jego symulowanie podczas wykonywania zdjęć w zamkniętych pomieszczeniach było podstawowym zadaniem lamp błyskowych starego typu. Artyści pracujący w plenerze upieraliby się z kolei, że światło słoneczne to czysta biel, pozwalająca im na idealny dobór pigmentów. Słońce przyjmuje zdecydowanie żółto-pomarańczową barwę tuż nad horyzontem podczas wschodów i zachodów. Jednak w samo południe, kiedy rozpraszanie atmosferyczne jest najmniejsze, raczej nie wydaje nam się żółte. Źródła światła o żółtej barwie sprawiają, że białe rzeczy nabierają żółtej tonacji. Gdyby tak było w wypadku Słońca, śnieg miałby żółtawy odcień wszędzie. Nie tylko w pobliżu hydrantów. Dla astrofizyka chłodny obiekt to taki, którego temperatura powierzchni wynosi od 1 do 4000 kelwinów i który świeci na czerwono. Mimo to emitujące białe światło włókna żarówki o dużej mocy rzadko nagrzewają się do temperatury wyższej niż 3000 kelwinów, ponieważ wolfram, z którego są wykonane, topi się w temperaturze 3695 kelwinów. Jasność obiektów o temperaturze niższej niż 1000 kelwinów w widzialnym zakresie widma dramatycznie spada. Ciała niebieskie o takich temperaturach to nieudane gwiazdy, czyli tak zwane brązowe karły, choć wcale nie są one brązowe i niemal w ogóle nie emitują światła widzialnego. Skoro już o tym mowa, warto wspomnieć, że czarne dziury również nie są czarne. Emitując niewielkie ilości światła z obrzeży horyzontu zdarzeń, powoli wyparowują. Jako pierwszy opisał ten proces Stephen Hawking. W zależności od swojej masy, czarne dziury mogą emitować każdy rodzaj światła. Im są mniejsze, tym szybciej zachodzi proces ich wyparowywania, kończący się olbrzymim rozbłyskiem energii, obfitującym zarówno w promienie gamma, jak i światło widzialne. Wizualizacje z różnych dziedzin nauki na potrzeby telewizji, prasy i książek przedstawiane są często przy użyciu nierzeczywistej palety kolorów. Synoptycy telewizyjni różnicują kolorami duże i małe opady deszczu. Astrofizycy, tworząc wizualizację kosmicznego obiektu, przypisują jego zakresowi jasności pewną dowolnie wybraną sekwencję kolorów. Dlatego na zdjęciach najjaśniejsze części ciał niebieskich są czasem czerwone, a najciemniejsze niebieskie. Barwy te nie mają nic wspólnego z rzeczywistymi kolorami tych obszarów. Podobnie jak w meteorologii, kolory mogą oznaczać rozmaite cechy obiektu, na przykład skład chemiczny lub temperaturę, a nawet oddawać kierunek ruchu wirowego galaktyk spiralnych. Na przykład zbliżające się do nas obszary galaktyk są zabarwione na zdjęciach na niebiesko, a oddalające się na czerwono. Dobór barw ma w tym wypadku odwoływać się do dobrze znanego efektu przesunięć doplerowskich ku niebieskiemu i ku czerwieni, wynikających z ruchu źródła promieniowania. Niektóre obszary kosmosu wypełnionego słynnym mikrofalowym promieniowaniem tła są cieplejsze niż jego średnia temperatura. A więc z oczywistych powodów muszą w nim też istnieć strefy chłodniejsze. Zakres tych temperatur wynosi około 1/100 000. I aby zobrazować te minimalne różnice, na zdjęciach zaznacza się cieplejsze obszary na niebiesko, a chłodniejsze na czerwono lub odwrotnie, uzyskując w ten sposób bardzo wyraźny efekt wizualny. Niekiedy szerokie grono odbiorców ma także okazję zobaczyć kolorowe fotografie obiektów kosmicznych wykonane w podczerwieni lub z użyciem fal radiowych, czyli pasm niewidzialnych ludzkim okiem. Aby zmienić te obrazy w kolorowe zdjęcia, trzem różnym obszarom widma przyporządkowuje się trzy różne kolory. Zwykle są nimi czerwony, zielony i niebieski, w skrócie RGB, od angielskich Red, Green, Blue. Powstałe w ten sposób wizualizacje stwarzają iluzję postrzegania tych części widma, których w rzeczywistości nie widzimy. Kolory mogą zatem oznaczać dla naukowców zupełnie co innego niż dla przeciętnych zjadaczy chleba. Gdy astrofizycy chcą je określić w sposób jednoznaczny, posługują się narzędziami i metodami ilościowego określania emitowanego lub odbijanego przez obiekty światła, uniezależniając się od indywidualnych gustów i skomplikowanej kwestii rozróżniania barw. Nie są to jednak metody zrozumiałe dla laika. Polegają one na wyznaczeniu w ściśle określonych warunkach logarytmu stosunku strumieni emitowanego światła zmierzonego po przejściu przez różne filtry z uwzględnieniem krzywej czułości użytego detektora. Mówiłem, że nie będzie łatwo. Kiedy ten stosunek maleje, na wizualizacji badany obiekt staje się niebieski, bez względu na to, jaki ma kolor w rzeczywistości. O tym, jak złudna może być ludzka percepcja kolorów, przekonał się zamożny amerykański astronom i fanatyk Marsa Percival Lowell. Na przełomie XIX i XX wieku sporządził on bardzo szczegółowe rysunki powierzchni czerwonej planety. Wymagały one wyjątkowo dokładnych obserwacji, których można dokonać wyłącznie w stabilnych warunkach atmosferycznych i przy suchym powietrzu, bo wówczas obraz planety nie ulega zbytniemu rozmyciu. W tym celu Lowell założył w 1894 roku własne obserwatorium astronomiczne na szczycie Mars Hill w pustynnej Arizonie. Bez względu na powiększenie, oglądana przez teleskop bogata w żelazo, rdzawa powierzchnia Marsa zawsze miała czerwonawy odcień. Jednak według Lowella znajdowały się na niej również zielone plamy. I to w miejscach przecinania się zaobserwowanych przez niego kanałów, które szczegółowo opisał i zobrazował. Miały one być sztucznymi duktami wodnymi, doprowadzającymi wodę z czap polarnych Marsa do miast, wsi i farm zbudowanych przez inteligentnych mieszkańców planety. Ale zostawmy fantazję naszego podglądacza obcych i wróćmy do zaobserwowanych przez niego kanałów i otaczających je obszarów zieleni. Percival uległ dwóm dobrze znanym iluzjom optycznym. Pierwszą z nich jest skłonność ludzkiego mózgu do wizualnego porządkowania zjawisk bez względu na okoliczności. Najlepszym tego przykładem są gwiazdozbiory. wynik przypadkowego zgrupowania gwiazd w układy, które na niebie chcieli widzieć ich bardzo senni obserwatorzy. Ten sam mechanizm sprawił, że w mózgu Lowella nieskorelowane ze sobą charakterystyczne cechy powierzchni Marsa i jego atmosfery ułożyły się w pewien wielkoskalowy wzorzec. Drugie złudzenie, którego ofiarą padł Percival Lowell, polega na tym, że szarości oglądane na żółto-czerwonym tle nabierają zielono-niebieskiego tonu. Zjawisko to opisał jako pierwszy francuski chemik Michel Eugène Chevreul w 1839 roku. Powierzchnia Marsa ma w przeważającej części kolor zgaszonej czerwieni z szaro-brązowymi obszarami. Mogą się one wydawać zielono-niebieskie, ponieważ nasze oko postrzega w ten sposób każdy neutralny kolor otoczony żółto-pomarańczowym. Inny ciekawy mechanizm fizjologiczny polega na tym, że mózg dokonuje zmiany balansu kolorów otoczenia, w którym się znajdujemy. Pod osłoną drzew lasu tropikalnego śnieżno-biała kartka papieru powinna nabierać zielonej tonacji, ponieważ światło, które do niej dociera, jest filtrowane przez gęstą warstwę liści. Nasz mózg wbrew warunkom otoczenia sprawia jednak, że tak oświetlony kawałek papieru nadal wydaje się nam biały. Zjawisko to można również zaobserwować przechodząc nocą obok ciemnego mieszkania, w którym ktoś ogląda telewizję. Kiedy telewizor jest jedynym źródłem światła w pokoju, osobie patrzącej z zewnątrz ściany wydają się niebieskie. Tymczasem mechanizm regulacji balansu bieli w ludzkim mózgu sprawia, że ci, którzy przebywają wewnątrz, zupełnie nie zauważają tego efektu. Dzięki temu pierwszym kolonizatorom Marsa pewnie nie będzie przeszkadzać dominująca czerwień otaczającego ich krajobrazu. Co ciekawe, pierwsze, dość blade zdjęcia tej planety, przesłane na Ziemię przez sondę Viking w 1976 roku, były specjalnie zabarwione na głęboki odcień czerwieni, żeby zaspokoić oczekiwania mediów. W połowie XX wieku w ramach projektu Palomar Observatory Sky Survey, zwanego również Palomarskim Atlasem Nieba, systematycznie fotografowano niebo ze wzgórza Palomar nieopodal San Diego w Kalifornii. Zebrany w ten sposób materiał, zgodnie z intencją pomysłodawców, stał się podstawą późniejszych obserwacji kosmosu dla całego kolejnego pokolenia. Twórcy atlasu wykonywali zawsze dwa zdjęcia z taką samą ekspozycją na dwóch różnych czarno-białych kliszach Kodaka, z których jedna była wyjątkowo czuła na światło niebieskie, a druga na czerwone. Laboratoria Kodaka miały nawet specjalny oddział na potrzeby badań astronomicznych, które stymulowały ówczesne prace badawczo-rozwojowe tej firmy i popychały je do absolutnych granic. Jeśli jakieś ciało niebieskie przyciągnęło waszą uwagę, dzięki atlasowi mogliście wstępnie ocenić kolor wysyłanego przezeń światła. Obiekty o czerwonym zabarwieniu były bardzo jasne na zdjęciach wykonanych na kliszy czułej na czerwień, ale niemal w ogóle niewidoczne na zdjęciach otrzymanych z kliszy czułej na błękit. W ten sposób uzyskiwano ważne informacje o badanych obiektach i wykorzystywano je w planowaniu ich dalszych obserwacji. Kosmiczny teleskop Hubble'a o średnicy zwierciadła 2,4 metra, choć wygląda skromnie w porównaniu z największymi teleskopami naziemnymi, wykonał wiele spektakularnych, kolorowych zdjęć kosmosu. Najciekawsze z nich publikowane są w ramach projektu Hubble Heritage, który na dobre zapisał się już w naszej pamięci i sercach. Aby zrobić kolorową fotografię kosmosu, astrofizycy muszą dokonać dość zaskakujących operacji. Co prawda wykorzystujemy takie same matryce CCD, jakie macie w swoich aparatach, tyle że my mieliśmy je do dyspozycji już dekadę wcześniej. Poza tym nasze detektory są znacznie bardziej czułe. Zanim światło uformuje na matrycy obraz, przechodzi przez kilkadziesiąt różnych filtrów. Jednokolorowe zdjęcie obiektu wymaga wykonania trzech następujących po sobie obrazów zrobionych przez czerwony, zielony i niebieski filtr szerokopasmowy, które wbrew temu, co sugerują ich nazwy, sumarycznie obejmują cały widzialny zakres widma. Obrazy te podlegają następnie obróbce w programie imitującym procesy zachodzące w ludzkim mózgu, kiedy łączy on w jedną całość sygnały wysyłane przez fotoreceptory siatkówki wrażliwe na czerwień, zieleń i błękit. W rezultacie powstaje obraz bardzo zbliżony do tego, co bylibyśmy w stanie zobaczyć, gdyby nasza źrenica miała średnicę 2,4 metra. Załóżmy teraz, że ze względu na kwantowy charakter atomów i cząsteczek obiekty kosmiczne emitują silne światło tylko o określonej długości fal. Jeśli wiemy o tym wcześniej i dysponujemy odpowiednio dobranymi filtrami, możemy zrezygnować z planety RGB i zawęzić obserwacje tylko do konkretnych długości fal. W efekcie uzyskujemy obrazy cech strukturalnych i powierzchniowych, które w innym wypadku pozostałyby zupełnie niezauważone. Dobrym tego przykładem jest coś z naszego własnego podwórka, słynna czerwona plama na Jowiszu. W tym miejscu muszę się przyznać, że sam nigdy jej nie obserwowałem przez teleskop. Czasem jest bledsza, a czasem wyraźniejsza, ale najlepiej widać ją po wyizolowaniu światła czerwonego pochodzącego z cząsteczek obecnych w obłokach gazu. W pobliżu miejsc, gdzie w galaktyce tworzą się gwiazdy, wśród rozrzedzonego gazu przestrzeni międzygwiezdnej, tlen, mylnie uważany wcześniej za nebulium, emituje światło zielone. Jeśli użyjemy odpowiednio dobranego do niego filtra, tlen ukaże się w całej swej krasie, niezakłócony przez inne źródła zielonego światła z otoczenia. Soczysta zieleń widoczna na wielu zdjęciach wykonanych teleskopem Hubble'a to właśnie światło emitowane przez tlen. Dzięki stosowaniu różnych filtrów kolorowe zdjęcia mogą pełnić funkcję chemicznego próbnika kosmosu. Świetnie się w tym sprawdza kosmiczny teleskop Hubble'a, dlatego galeria wykonanych za jego pomocą kolorowych obrazów nie przypomina klasycznych zdjęć tych samych obiektów w palecie RGB, symulujących percepcję barw przez ludzkie oko. Obecnie toczy się zacięta dyskusja, czy zdjęcia z teleskopu Hubble'a odzwierciedlają prawdziwe kolory. Jedno jest pewne. Nie są to barwy fałszywe. To rzeczywiste kolory światła emitowanego przez badane obiekty i w wyniku zjawisk kosmicznych. Niektórzy twierdzą, że nie przedstawiając kolorów kosmosu w taki sposób, jak odbierałoby je ludzkie oko, oszukujemy opinię publiczną. Ja jednak uważam, że gdyby nasza siatkówka umożliwiała selekcję wąskiego zakresu fal świetlnych, widzielibyśmy dokładnie to, co teleskop Hubble'a. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że użyte przeze mnie powyżej słowo gdyby ma dokładnie taki sam wydźwięk jak w zdaniu, gdyby nasze oczy były tak duże jak teleskopy. Pozostaje jednak pytanie o to, jaki kolor otrzymalibyśmy po połączeniu światła widzialnego wszystkich emitujących je obiektów kosmicznych. Innymi słowy, jakiego koloru jest kosmos? Na nasze szczęście ci, którzy nie mają lepszych zajęć, znaleźli odpowiedź na to pytanie. Po ogłoszeniu, że kosmos ma zabarwienie między niebieskawo-zielonym a bladoturkusowym, co okazało się błędne, Karl Glazebrook i Ivan Baldry z Uniwersytetu Johna Hopkinsa ponownie dokonali obliczeń barwy wszechświata i ustalili, że jest on jasno-beżowy, czyli koloru latte. Te zaskakujące wyniki były efektem badań światła widzialnego ponad 200 tysięcy galaktyk zajmujących dużą i reprezentatywną objętość przestrzeni kosmicznej. Od czasów pionierskich prac dotyczących kolorowej fotografii autorstwa XIX-wiecznego angielskiego astronoma Sir Johna Herschela astrofizycy prowadzą i wciąż będą prowadzić nieustanne eksperymenty z wykorzystaniem tej techniki. Często wynika z tego spore zamieszanie, ale czasem udaje nam się kolorami kosmosu zachwycić opinię publiczną.